Chciałem zacząć kazanie tak jak dziś. Przygotowałem inny temat, ale Duch Święty mi powiedział, żeby powiedzieć na inny. Na temat, który zupełnie nie znam. Chciałem się podzielić z wami słowem. Niezależnie czy znasz, czy nie znasz to słowo, to myślę, że to będzie inspirujące i pożyteczne dla nas wszystkich. A na koniec zrobimy sobie czas modlitwy, żeby to słowo mogło w nas zaowocować. Chciałem się podzielić z pierwszej księgi Kronik, 4 rozdziału. Pierwsza księga Kronik. Zakładam, że większość z was jej nie czytała. 4 rozdziału, wiersze 9 i 10. To nie jest jakieś moje osobiste objawienie, to jest coś, co kiedyś przeczytałem, ale coś, co też ma zastosowanie w moim życiu. Z pierwszej Kronik 4:9. Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu na imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu rodziłam. A wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc, obyś skutecznie mi błogosławił, rozszerzył granice moje, a ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy. I sprawił Bóg to, o co on prosił. Wiem, że niektórzy z was znacie, teraz już książka właśnie Bruce'a Wilkinsona na ten temat, ale to, co naprawdę odczuwam, żebyśmy to słowo potraktowali poważnie, ponieważ Bóg chce przez to słowo coś też nam, każdemu z nas powiedzieć. Jest kilka rzeczy, o których ten tekst mówi. W ogóle pierwsza księga Kronik zaczyna się, wiecie jak, Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalel, Jered i tak dalej. Zaczyna się tak jak książka telefoniczna, tylko bez adresów i numerów telefonów. To dane osobowe zastrzeżone. Ale to coś też pokazuje. Nic w Biblii nie jest przypadkowe. To pokazuje, że każdy się liczy w Bożym planie. Każdy się liczy i każdy ma inne miejsce. Ty się liczysz i masz inne miejsce niż ja, ale liczysz się w Bożym planie. Pamiętam jeszcze, jak byliśmy w tej grupie odnowy, jak byłem w szkole średniej, pojechaliśmy w góry i tam spotkaliśmy takich dwóch chłopaków. No i oni tak się tak koło nas kręcili, tak chcieli nas, żeby większa grupa, chłopcy, dziewczyny, więc jakoś tak się bliżej nas kręcili. I kiedy my zaczęliśmy im mówić o Bogu, byłem taki, było jakieś świeże moje nawrócenie, ja byłem taki podekscytowany i byłem pewien, że po prostu oni słyszą takie świadectwa wszystko, że oni się nawrócą. I oni nie chcieli się nawrócić. Tak, byli mili, słuchali, ale nie chcieli się nawrócić i ja w ogóle byłem zszokowany wtedy, jak to? Przecież gdyby mi ktoś takiego coś powiedział. Ale pamiętam, że jak się modliliśmy za nich wieczorem, znaczy nie nad nimi, tylko w ogóle za nich, oni dzień wcześniej wyjechali, to właśnie wtedy miałem jedno z takich pierwszych słów proroczych. Bóg mi pokazał, jak się wspinasz w większe góry i jak jest łańcuch. I łańcuch się składa z różnych ogniw. I że fajnie jest być tym ostatnim ogniwem, które doprowadza do spotkania z Jezusem, ale czasami, to szczególnie w Polsce, trzeba być tym pierwszym albo którymś z kolejnych. I tak samo ten, zanim tutaj doszło do Jabesa, to było ileś tam pokoleń. Ty jesteś potrzebny w Bożym planie, masz jakąś misję. I ta misja wcale nie jest mniejsza lub lepsza, bo jest inna. Ona jest po prostu inna. Bóg potrzebuje nas wszystkich, żeby robić to, co, żeby Jego Królestwo było budowane. Jabez, jego słowo, jego imię znaczy ból. I to jest coś, co jest często, są dwa złe podejścia w chrześcijaństwie do bólu i cierpienia. W chrześcijaństwie lub w kościołach, które uważają się za chrześcijańskie, w niektórych jest kult cierpienia. Że cierpienie to jest takie niby niesamowite, że cierpienie to właśnie zbawia ludzi przez cierpienie i tak dalej. Jest drugie podejście, w którym unika się mówienia o cierpieniu. Ja kiedyś byłem na poście z liderami różnych kościołów i w jednym z kościołów było takie szczególne poruszenie w tamtym czasie, ponieważ ci liderzy zaczęli w końcu zdejmować takie maski nad ludzi, takich ludzi, że oni po prostu zawsze stoją w wierze, oni nigdy nic tutaj się nie poddają. I w ogóle, kiedy czytam takie książki, czasami to myślę, że ja jestem z innej bajki. Tego lubię książki młodzieży z misją, tam Lauren Cunningham, Floyd McClung czy David Pierce, ponieważ oni pokazują rzeczywistość taką, jaką jest. Są rzeczy, które się udają i są wspaniałe, i są rzeczy, które się nie udają i są bóle i są cierpienia. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, kiedy mówię o bohaterach wiary, to tam 3/4 czy 4/5 tego rozdziału to są ludzie, którzy dokonali wspaniałych czynów, ale końcówka jest też o ludziach, którzy zginęli w cierpieniach. I to jest ważne, żeby nie unikać tematu bólu i cierpienia w swoim życiu. Jeżeli jest w twoim życiu ból i cierpienie, to nie ukrywaj go po pierwsze przed sobą. Kiedy ukrywasz ból i cierpienie przed sobą samym, to nie można ci pomóc. Tak jak w tym dowcipie, że było dwóch kumpli i jeden miał straszne takie, albo nie, dowcip nie będę opowiadał, bo według mnie on jest śmieszny, ale nigdy nikt się nie śmiał, więc tutaj to będzie to samo. Powiem wam prawdziwą historię. Ona wydarzyła się przed kilku laty w Anglii i została opisana w takim periodyku lekarskim, chociaż głównym bohaterem był fryzjer. Kiedyś byłem bardzo zmęczony, opowiadając tą historię, powiedziałam listonosz i opowiadałam tą historię dalej i ludzie coraz większe oczy robili, bo tam jest opowiadam tą historię, że to był listonosz i mówię, no i był tak, miał takiego znajomego, który przychodził do niego co miesiąc i on go strzyk. I wszyscy tak. No ale to był fryzjer. I on strzyk takiego swojego znajomego i któregoś razu pojawiła się tutaj jakaś taka mała brodawka, no i oni coś tam pogadali o tym, za miesiąc ten facet znowu przychodzi, ta brodawka trochę większa. No i po jakimś czasie, kiedy ta brodawka już narastała, on mówi, słuchaj, może powinieneś z tym iść do lekarza. On mówi, nie, co tam lekarz, to tam samo przyszło, samo pójdzie. I on poszedł tam, czy tam, nie wiem, strzyk, czy miał jakiegoś znajomego lekarza i zaczął o tym rozmawiać. I lekarz pokazał mu, przyniósł jakiś taki album, pokazał zdjęcia różnych narośli nowotworowych. Jedno z nich wyglądało dokładnie tak. I on przyniósł to, pokazał temu człowiekowi, ten powiedział, że jak jeszcze raz to tak, takie coś, to on już więcej do niego nie przyjdzie. I rzeczywiście nie przyszedł, bo zmarł. On zaprzeczał czemuś, co było oczywiste. I ja tutaj nie mówię tylko o chorobach. Ja mówię tutaj o czymś, że może być w nas ból jakiś, który w sobie nosimy. Ja opowiadałam w swoim świadectwie, jak Bóg uwolnił mnie od bezsensu życia. I to jest całkowicie prawdziwe. Bóg to zrobił. Ale było jeszcze wiele innych problemów, z których Bóg dopiero z czasem się rozprawiał z nimi w życiu. Nie wszystko Bóg zmienił w jednym momencie. I w swoim życiu nie unikaj nigdy tego, co jest bólem i co cierpieniem, a szczególnie jest niebezpieczne, kiedy unikasz rozprawiania się z grzechem. Jeżeli ty nie rozprawisz się z grzechem, to grzech rozprawi się z tobą. Wiecie, kiedy Saul został królem, on jedno ze wzgórz, tam byli Jebuzejczycy i on z tym wzgórzem się nie rozprawił. Ci Jebuzejczycy tam zawsze byli. Kiedy Dawid został królem, to pierwsze, co zrobił, rozprawił się z Jebuzejczykami. I to było to wzgórze, na którym potem stanęła świątynia Salomona. Widzisz, to był największy jeden z problemów Saula. Nie było to, że ci ludzie tam byli. Było to, że Bóg mu powiedział, że ma się z nimi rozprawić, a on tego nigdy nie zrobił. I Dawid, wiedząc, że przejął po nim królestwo, wiedział, że jeżeli ten problem nie będzie nie rozprawi się z tym problemem, to on będzie się nawarstwiał w twoim życiu. I on rozprawił się z tym i potem w miejscu tego największego jakby przekleństwa stało się największe błogosławieństwo. Świątynia Boża tam była. I pamiętam takiego człowieka jeszcze w czasach, jak byłem w Odnowie, który nawrócił się tam, znajomi zabrali na kongres Odnowy, on tam miał grać na jakichś tam organach, a tak naprawdę go wzięli, żeby się nawrócił. I on się tam nawrócił. On trochę działał wcześniej w Świadku Przestępczym i kiedy się nawrócił, wszystko było świetnie, tylko że on miał pewne pragnienie, którego nigdy nie oddał Bogu. Chciał mieć konkretny, taki bardzo dobry samochód. W tym pragnieniu nie ma nic ani złego, ani dobrego. Po prostu miał takie pragnienie. Ale nigdy się nie rozprawił, nie poddał go Bogu. I co się stało? Po jakimś czasie przyszli jego znajomi i powiedzieli z tego Świadka Przestępczego, że jadą do Niemiec, tam taki skok, wiecie, oni mówią, że oni nie kradną, oni odbierają nasze szkody z czasów II wojny światowej. I to jest też jest to ciekawe, że człowiek zawsze się chce usprawiedliwiać. I kiedy on się zgodził, pojechał tam z nimi, tylko raz miał stać na czatach, złapano ich. On był jedyny, który nie był notowany, więc poprosili, żeby on wziął winę na siebie, że tam dostanie wyrok w zawieszeniu. On wziął winę na siebie, a nie dostali wyroku w zawieszeniu. Poszedł do więzienia. On nigdy nie rozprawił się z czymś w swoim życiu. Nigdy nie zostawia takich miejsc. David Wilkerson kiedyś powiedział takie kazanie na temat zagłódź swój grzech. Ja bardzo lubię takie slogany chrześcijańskie. Zagłódź swój grzech. Uwielbiam je. Po prostu ja dostaję szewskiej pasji. U mnie w kościele, jak ktoś tak powie, a jestem cholerykiem, ja się robię czerwony. I oni już od razu tłumaczą, co pod tym rozumieją, bo wiedzą, że mogę ich zabić. Nie cierpię takich sloganów, ja osobiście. Jeżeli chyba że ktoś wytłumaczy, o co mu chodzi. Ale to kazanie było świetne. To kazanie było o modlitwie i poście. Dlatego było zagłódź swój grzech, żeby dosłownie to zrobić przez modlitwę i post. I to jest pierwsza rzecz, którą zrobił Jabez. Jabez nie ukrywał, że miał problem. I tu jest powiedziane, że ten problem się zmienił, kiedy on się modlił. Ale wiecie, nie wiem, jakim człowiekiem był Jabez, ale większość ludzi, ja też, najczęściej modlimy się wtedy, kiedy już wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane. Tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, która wycierpiała się wiele od różnych lekarzy i dopiero przyszła do Jezusa. Ja jej nie potępiam, ja to rozumiem, to jest jakby historia mojego życia. Wiele razy próbuję różnych rzeczy i często dopiero w ostatnim momencie przychodzę z tym do Boga. Nie ma nic złego, że chodzimy do lekarzy, ale jest złe, jeżeli na końcu dopiero w tym wszystkim myślimy o Bogu. Jabez być może też już doszedł do kresu, miał już dosyć. W ogóle on miał imię Ból. To było jego imię. Wiecie, wyobraź sobie, że twój największy problem i że ktoś się tak nazywa. Na przykład ja opowiadam, moim problemem był bezsens życia. I ktoś by mnie nazywał, bezsensik, chodź tutaj. Nie czujesz się najlepiej. Wiesz, że to twój problem. Jak tylko o tym pomyślisz, to cię boli, a jeszcze cię tak wszyscy nazywają naokoło. Więc nigdy nie ukrywaj swojego bólu przed Bogiem. Ale ta modlitwa, którą modlił się Jabez, ona ma niesamowity wydźwięk, ponieważ ta modlitwa była modlitwą wiary. To było naprawdę jedno z większych odkryć w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że Boga porusza nasze cierpienie, ale uwalnia do działania nasza wiara. Przecież tylu ludzi cierpi i Bóg chce im pomóc, ale dopiero kiedy człowiek z wiarą się do Niego zwraca, Bóg pomaga. I to jest naprawdę jakby, im bardziej poznaję Boga, to jest dla mnie tym bardziej jakby fascynujące i przerażające, że wielu jest ludzi, teraz przez ostatni rok w naszym kościele dużo pracowaliśmy z ludźmi takimi bardzo ubogimi i jest wielu ludzi, którzy po prostu opowiadali nam niesamowite świadectwa, jak Bóg im pomógł w życiu i to nie byli ludzie nawróceni. I jakby tam już nie chcą opowiadać tych historii, ale że Bóg rzeczywiście to zrobił, realnie zrobił. Na przykład powiem wam jedno, żeby tak nie być gołosłownym. Była taka dziewczyna, ona się ostatecznie nawróciła, jest u nas w kościele, a my tak robiliśmy taką akcję, tam chodziliśmy z żarówkami po tych domach i tam widzieliśmy żarówkę jako znak tego, że Bóg cię kocha. I ona przyszła, była tak kompletnie załamana. Mówi, co, żarówka, Bóg? Mówi, o co chodzi? Jakaś promocja, reklama, nabijacie się. I spotkaliśmy się z nią i opowiadaliśmy jej o Bogu. I kiedy wyszliśmy, ona miała bardzo dużo kurzajek. Na rękach, nogach, to jej nie schodziło. I ona próbowała coś z tym robić, ale nic nie wychodziło. I ona powiedziała, Boże, jak Ty istniesz, to zrób coś z moimi kurzejkami. I na drugi dzień wstała, tam normalnie się krzątała i jej syn mówi, mamo, a ty już nie masz tego czegoś na palcach. I się okazało, że Bóg ją uzdrowił. Ona jeszcze wtedy nie była nowonarodzona. Ale to jest niesamowite, że ona zwróciła się do Boga z wiarą. I tutaj w czym wyrażała się ta wiara Jabesa? On powiedział tak. Obyś skutecznie mi błogosławił. Brytyjczyk jest chyba prawdziwie mi błogosławił. Mhm. Ale co jest niesamowite w tym? To jest ten moment modlitwy, który mnie najbardziej porusza. Ponieważ łatwo jest zwątpić w to, że Bóg może błogosławić. Kiedy długo w czymś żyjesz, w jakimś bólu, cierpieniu, w grzechu, w czymś, to myślisz sobie, nawet nie, że Bóg się od ciebie odwrócił, ale myślisz, tutaj już nie ma możliwości, żeby przyszło błogosławieństwo. Tu już nie może się udać. Wszędzie, ale nie tu. I Jabez nie zwątpił. On powiedział, Boże, prawdziwie mi błogosław, skutecznie mi błogosław. Ja lubię to tłumaczenie tutaj skutecznie, bo skutecznie to znaczy, że zaszła realna zmiana. I on chciał prawdziwego błogosławieństwa. Zresztą w ogóle dla Żyda słowo błogosławić oznaczało realną zmianę. Żydzi nie mówili o kimś, że jest błogosławiony, dlatego że żyje w ubóstwie. Błogosławiony to był, kto był zdrowy, bogaty, miał powodzenie, miał duże posiadłości ziemskie, miał dzieci, które były posłuszne, które coś osiągnęły. To było dla nich konkret. Coś było, to jest Boże błogosławieństwo. Oni to oczywiście tam do takich absurdów już doprowadzili później, ale chodzi o to czyste biblijne myślenie, że właśnie takie było. I on postanowił, Boże błogosław mi. Boże wierzę, że możesz to przekleństwo, ten ból, to cierpienie zamienić na największe błogosławieństwo mojego życia. Mój ten bezsens życia, który odczuwałam, sprawił, że od tamtej pory ja wiem, kiedy spotykam ludzi, że Jezus jest tym, który może nadać prawdziwy sens ich życiu. Że on to może zrobić w różny sposób, ale tylko on to może zrobić. I to, ponieważ ja w tym cierpiałem, więc to jest coś, w czym ja mogę przyjść z pomocą innym ludziom. To jest, ja też tak rozumiem jeden z aspektów tego, kiedy Jezus powiedział, że większe rzeczy ode mnie, od Niego będziemy czynili. Oczywiście są w Biblii takie większe rzeczy, na przykład kiedy cień Piotra uzdrawiał. Czyli to było coś, ale też ja myślę, że jest jedna z takich rzeczy bardzo ciekawych, że Jezus nigdy nie mógł stanąć i powiedzieć, byłem grzesznikiem, grzeszyłem tak i tak i Bóg mnie z tego uwolnił. My możemy to zrobić. I to, że gdzieś jest przekleństwo w twoim życiu i długo się ciągnie, to może być szczególną okazją do tego, żeby się Boża chwała objawiła w potężniejszy sposób. Czasami znamy Boga jako tego, który rozwiązuje problemy, ale nie znamy Boga jako tego, który wskrzesza z umarłych. Znacie pewnie, słyszeliście o służbie Richarda Bonke. A słyszeliście tą historię z namiotem jego? On, Richard Bonke, gromadzi teraz setki tysięcy ludzi w Afryce na krucjatach, gdzie głosi Ewangelię, gdzie dzieją się cuda i znaki. I on w ogóle przed laty miał taką wizję całej Afryki obmytej krwią Jezusa. I wiecie, kiedy on miał tą wizję, to wiedział, że potrzebuje namiotu, pod którym będą się gromadzić ludzie. I miał taki namiot. Modlili się o to, dostali ten namiot, czy tam pieniądze na ten namiot. I telewizja BBC przyjechała sfilmować tą pierwszą ewangelizację. Sfilmowali ten namiot. Dzień przed, czy tam kilka dni przed, sfilmowali ten namiot całą. I kiedy tylko sfilmowali, wszyscy poszli spać. W nocy była potężna wichura i namiot porwało. I ta sama telewizja nagrała to. I wiecie, jaki... Oni myśleli, że to będzie teraz. Ludzie na całym świecie zobaczą taką krucjatę. Pierwsza krucjata, BBC to nakręci. Nakręcili. Oni zaraz pojechali na drugi dzień po tym. Nakręcili, że jeden szalony misjonarz chce robić wielką krucjatę i mówi, że Bóg za tym stoi, a Bóg nie był w stanie upilnować jego namiotu i namiot go rozerwał, i wiatr go rozerwał. Więc zobaczcie, tak może być, że jak się stało w życiu Richarda Bonke, że po ludzku został upokorzony. Ale kiedy naprawdę decydujesz się coś wielkiego zrobić do Boga, to licz na wielkie trudności. On zrobił tą krucjatę, mimo tego wszystkiego. I potem Bóg to błogosławił dalej i owoce są niesamowite. Ale musiał przejść coś pełnego bólu i pełnego cierpienia, ale on w tym nie zwątpił. Cel ataków diabła nie był, żeby zniszczyć namiot. Co mu po zniszczeniu namiotu? Cel ataków diabła był, żeby zniszczyć wiarę w sercu Richarda Bonke. On przeżył upokorzenie, przeżył coś bardzo trudnego i on się nie poddał. Najbardziej w swoim życiu cenię ludzi, którzy się nie poddali wtedy, kiedy było trudno. Bo to jest coś niesamowitego. Nie poddać się wtedy, kiedy było naprawdę trudno. I Jabez się nie poddał. On właśnie tak się, w taki sposób się modlił. On powiedział, obyś mi prawdziwie, skutecznie błogosławił. Nigdy nie zwątp w to, że Bóg chce ci prawdziwie i skutecznie błogosławić. I druga rzecz, o którą modli się, abyś rozszerzył moje granice. Wiecie, z tym rozszerzaniem granic to jest niesamowita modlitwa. To jest modlitwa, jakby tą historię o modlitwie Jabeza jakby umknęła mojej uwadze, czytając Biblię. Ale był i taki inny fragment z Izajasza właśnie, gdzie jest też o rozszerzeniu granic, którym się kiedyś modliłem. I zobaczyłem, że jest coś niesamowitego w rozszerzaniu granic. Modlitwa jest wyrazem wiary. Ale kiedy robimy też kroki wiary, to też Bóg poszerza granice. Co mam na myśli o robieniu kroków wiary? Zanim jeszcze odszedłem z Kościoła katolickiego, mieszkałem wtedy w Anglii, gdzieś w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, żeby pracować z ludźmi uzależnionymi. Po prostu zawsze mnie poruszali, przypominali mi się w różny sposób. I wtedy, kiedy już tam przyjeżdżałem tutaj czasami do Polski, tam bardzo często byłem w Warszawie. I tak, kiedy przychodziłem przez dworzec centralny, widziałem tych uzależnionych i myślałem, jak im mogę myślałem sobie tak, nic nie mogę dla nich zrobić. I kiedyś właśnie mnie to poruszyło, że ja się modlę, zacząłem się już modlić, Boże, posyłaj mnie do ludzi uzależnionych. No i tak chodziłem, mówię, Boże, jakiś paradoks. Modlę się, posyłaj mnie, tutaj ci uzależnieni, a ja nie mam się jak nimi zająć, co ja mogę, nic nie mogę. W końcu kiedyś do mnie dotarło, jak nic nie możesz. I któregoś razu jadąc, po prostu zrobiłem więcej kanapek, włożyłem jakieś picie, Biblię do tego, adresy kościołów, które są w Warszawie. Chodziłem i rozdawałem. Pamiętam taki jeden bezdomny, bo ja tam nie mogę dużo dźwigać, zawsze przyjeżdżałem z jakimś większym bagażem, więc tam jest takie miejsce, gdzie można bagaże zostawić. I tam zwykle taki jeden bezdomny był, który mi przyniosłem. tam daje ten, a on mówi, o co już, gwiazdka? A potem byłem chyba... Byłem miesiąc później i znowu, bo on tam znowu ma całe miejsce, daje, on mówi, ale ten czas szybko leci, mówi, znowu gwiazdka. On był w ogóle taki, ja za każdym razem, a trzeci raz to pamiętam, mówił, że no i nie przesadzaj pan znowu. No i taki miał teksty, albo kiedyś mówił, a tu biedniejszych nie ma, mówię. Tak, znowu moją sympatię. Ale wiem, że rozdawałam to tym ludziom. I wtedy gdzieś w moim sercu się pokazało, że można zrobić coś więcej. Że można coś więcej. I no jakby tam dłuższa historia, ale ostatecznie to było tak, że potem sam trafiłem do ośrodka dla ludzi uzależnionych, ale nie jako pacjent, tylko pracowałem tam jako wychowawca w Janowicach Wielkich, w chrześcijańskim ośrodku, prowadzonym przez Kościół Dzień Świątkowy. Ale jakby zaprowadziło mnie to tam, że ja prosiłem Boga o rozszerzenie granic, ale zrobiłem to niewiele, co mogłem w ogóle, żeby coś zrobić. Jeżeli zrobisz to niewiele, jeżeli coś Bóg rodzi w twoim sercu, to módl się o to, żeby Bóg to rozszerzył twoje granice, żeby dał ci możliwość i zrób coś. Kiedy przyjechałem do Głogowa, to też było takie niesamowite, że miałem w sercu takie pragnienie, żeby zrobić grupę, biblijną grupę wsparcia dla osób z problemami. Miałem takie pragnienie w sercu, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. I zacząłem opowiadać tym znajomym, co mam. I znalazło się tam 6 kobiet. Tam jedna była chora na nowotwór, inna tam była rozwiedziona, inna była w separacji z mężem, inna miała męża, który pił, no tam różne problemy. I z tych 6 osób, z którymi zaczęliśmy tą grupkę, 5 z nich jest dzisiaj w naszym kościele i tam naprawdę ja tam nie nadążałem za Bogiem, zrobiłem taką grupkę 12 tygodni, że tam powoli ich przyzwyczaję do Biblii, do tego. No i tak już, a to tam szło szybciej, ja czasami przygotowałem jakiś temat, drugi taki powolny, a ci ludzie już tam bardziej byli otwarci niż ja, no więc jakoś tam już szedłem szybciej, kiedyś mówię, a to już chyba na 4. spotkaniu zrobię tam już wprost, ogłoszę Ewangelię. I przyszliśmy na spotkanie, tak było zawsze, że nauczała, na początku się spotkaliśmy, dzieliliśmy się jakby z tygodnia rzeczami, potem było nauczanie i modlitwa. I jedna z kobiet mówi tak, mówi, ale numer mówi. Ja po prostu byłam w kuchni ostatnio i tak sobie pomyślałam, a może to wszystko prawda z tym Jezusem? I tak uklękłam. I tak powiedziałam, Boże, no to wejdź w moje życie. I tak się poczułam jak nowonarodzona. Ona nie znała Biblii. I w ogóle ja byłem w szoku. Ja mówię, ale super, mówię, to jeszcze chrzest Duchu Święty z nimi przerobię na tej grupce. I tydzień później ona przychodzi, bo ona już chodziła, była 2 razy może u nas na nabożeństwach i słyszała, jak ludzie modlą się w językach. I mówi tak, mówi, już też mam to, co wy. I tam nie wszyscy tak szli takim tempem, ale ona akurat. I z tych 6... Tych 6 osób jest dzisiaj u nas w kościele i była jedna, której bardzo się podobało, dużo nam przeżyła, ale ona jakby nie podjęła decyzji nawrócenia. I minęły 2 lata od tamtego wydarzenia. I jakiś czas temu zadzwonił telefon, zadzwoniła ta kobieta, ona umiera w tej chwili na nowotwór i zaprosiła nas, żebym przyszedł, ja przyszedłem z moją żoną i że ona by chciała z nami porozmawiać. No i tak zaczęła rozmawiać, ona jest taką raczej mocną osobowością, była dyrektorką jednej z firm. I ona właśnie mówi, że no ale tak z nami rozmawia, tak widać, że łzy w oczach, ale tak się trzyma, nie chce się rozpłakać. I ona nas mówi, no ale powiedzcie, mówi tak do mnie, no bo ty byłeś księdzem, teraz jesteś pastorem, ale powiedz, ale tak, tak szczerze powiedz, tak, ja nikomu nie powtórzę, jest coś po tej śmierci czy nie? Tak jakby mnie pytała, czy masz taki tylko biznes, że tak ludziom to opowiadasz, czy to naprawdę jest? Ona mówi, ale ja naprawdę nikomu nie powiem, jak nie. A ja mówię, jest, mówię. No mówi, no ale co, nie boisz się, że jakbyś umarł? Ja mówię, no nie wiem, jakbym stanął realnie przed groźbą śmierci, jakbym zareagował. Mówię, tego nie jestem w stanie ci gwarantować. Mówię, ale jestem pewien, że gdybym umarł, to znalazłbym się w niebie. A ona tak, co? Mojej żony, a ty? Mówi, ja też. Ale co wy z taką pewnością? To wy to tak, co, poczuliście teraz? Mówię, że musimy to czuć, że to jest słowie. I zaczęliśmy jej pokazywać. No i ona tak zaczęła słuchać. Ona tam na tych grupkach tak słuchała, ale bardziej zawsze chciała, posłuchała po to, żeby powiedzieć, że ona jednak uważa trochę inaczej. Że to tak jest Biblia, ale życie to tak naprawdę troszkę inaczej. Ale teraz pierwszy raz słuchała. Kiedy przyszliśmy do niej za tydzień, ona mówi, że to niesamowite. I ona tak zaczęła czytać Ewangelię. I przeczytałem jakiś fragment z Jana, wiecie, tam z tej 14 rozdziału, tam nie pamiętam już który dokładnie, ale ten jeden z takich, że ojciec we mnie, a ja w nim, taki nie zbyt prosty. I ona mówi, że jak przeczytała ten fragment, tak ją poruszyło, bo zrozumiała, ona jest w takiej sytuacji, że prawdopodobnie, jeżeli Bóg jej nie uzdrowi, to może niedługo umrzeć. I ona zostawia swojego męża, zostawia swoje dzieci, wspaniały dom, który mają, dwa samochody, kupę pieniędzy, no po prostu taki duży standard życia. I ona mówi, gdybym miała wyjście, nigdy bym z tego nie zrezygnowała. I ona mówi, a do niej dotarło, że Jezus dobrowolnie zgodził się na śmierć. I to śmierć, którą ona mówi, podobną do mojej, że też człowiek cierpi. I mówi, i mnie tak poruszyło, że Jezus tak kocha, że On to uczynił dla mnie. Mnie to tak poruszyło, że Bóg był wierny, że my zaczęliśmy coś 2 lata wcześniej, a Bóg czekał na nią. I Bóg się nie zniechęcił, Bóg się nie poddał. I to jest kolejna rzecz, módl się o rozszerzenie swoich granic. W Polsce jest tak niestety, że mamy po prostu, że idzie ciężko. Idzie ciężko praca w Polsce. Ja to jestem w takim projekcie Ligi Biblijnej, która szkoli, ale też sponsoruje misjonarzy przez pierwsze 2 lata zakładania kościoła. I te zjazdy takie, są takie zjazdy też tej Ligi Biblijnej co kwartał. I przyznam, że dla mnie to jest takie pocieszające. Jak spotykam się z innymi misjonarzami, słyszę, że to nie tylko mi tak powoli idzie. Że nie w tym znaczeniu, że to jest dobrze, tylko w znaczeniu, że po prostu w Polsce idą pewne rzeczy wolno. Mimo to można się modlić o to, żeby Bóg rozszerzył zasięg naszego oddziaływania. Kiedy my zakładaliśmy kościół, modliliśmy się o to, tam nasz kościół zaczął się w ogóle w ten sposób, że ja byłem po swoim odejściu, pracowałem właśnie przez rok jako wolontariusz w ośrodku dla ludzi uzależnionych i ze mną skontaktowały z tych wszystkich moich znajomych tylko 2 osoby z grup odnowy, które przyjechały, żeby się dowiedzieć, dlaczego odszedłem z kościoła katolickiego. Ja z nimi rozmawiałem, oni mnie potem zaprosili, żebym przyjeżdżał do nich raz w tygodniu i na taką grupkę dla liderów. Tam ja nie nauczałem jakichś rzeczy doktrynalnych, po prostu modliliśmy się, czytaliśmy słowo. Tam poznałem też moją obecną żonę na tej grupce i kiedy, tak dla pań wątek romantyczny, żebyście nie usnęły, ale to co, no i tak jakby od początku, kiedy się modliliśmy, Bóg nam pokazał kilka rzeczy, ale jedną rzecz, którą nam pokazał, to nazwę kościoła. My nazwaliśmy nasz kościół Antiochia, od Antiochii, z której Paweł wyruszał na swoje podróże misyjne i zakłada, jakby naszym takim głównym celem, który czuliśmy, że mamy zakładać kościoły. No, pomyśleliśmy sobie, fajnie. No i tak sobie pomyślałam, jak ludzie podekscytowani byli, bo to takie było poruszające, tam dla kilku osób miało takie podobne odczucie, jakie się modliliśmy. No to ja tak zacząłem ludzi tłumaczyć realność. Mówię, że no to jest taka wizja, ale to nie znaczy, że to się stanie w pierwszym roku. I okazało się, że Bóg zrobił to szybciej, że kiedy my zaczęliśmy zakładać nasz kościół, w pierwszym roku ochrzciliśmy 18 osób. Nie wszystkie mieszkają w Głogowie. No, na przykład osoby, które mieszkają w Krakowie i we Wrocławiu, tam studiują i oni tam prowadzą grupki biblijne. Jedna dziewczyna to była niesamowita, ona nawróciła się w ogóle w Odnowie. I potem, i tak, jej mama jest u nas w kościele, jej brat jest u nas w kościele i ona była taka, oni mnie kilka razy zaprosili do swojego domu, jak ona była i nie wiem jak to wyszło, oni chyba taki podstęp uknuli, ja nie wiem jak to się stało, że ona zupełnie nie skojarzyła, że to ja jestem pastorem tego kościoła. Nie wiem dlaczego, byłem 2 razy u nich na obiedzie, oni skojarzyły, że pastorem jestem. Nieźle świadectwo, nie? I kiedyś właśnie w domu, jak coś tam było i ona się zaczęła tak wściekać na nich, że oni odeszli z kościoła katolickiego i coś tam i zaczęła wyzywać tego pastora ich kościoła i ona się kiedyś dowiedziała, kto jest pastorem, to zdębiała wtedy. I pojechała z nami kiedyś taki na modlitwę i post i tam Bóg ją bardzo tak dotknął. Ona już była nowonarodzona, ale do niej dotarło, że po prostu ona zrozumiała, że to już nie jest dla niej miejsce w kościele katolickim na dzisiaj. I kiedy ona podeszła, ona jest w Krakowie, ona mnie zapytała, czy znam kogoś, czy znam jakiś dobry kościół w Krakowie. Ja mówię, że akurat nie znam tamtych środowisk, ale mnie popytam ludzi, to dam ci znać. I tak na odchodne mówię, ale mówię, to sama załóż sobie kościół, mówię, będziesz miała, nie? No i ona tam pojechała, to była niedziela i w poniedziałek wieczór ona dzwoni i mówi, już mieliśmy pierwsze spotkanie naszego kościoła. Ja mówię, jakiego waszego kościoła? Ona mówi, no tak, zebrałam te dziewczyny, z którymi mieszkam, tam przy dziewczyn i ten. I powiedziałam, że będziemy teraz we wtorki wieczór studiować Biblię. I one się zgodziły. Zaczęły według tego projektu Filip robić właśnie od Ewangelii Jana. I ona po roku czasu miała dwie grupki, dla dziewczyn i dla chłopaków. Tam dwóch chłopaków to mają po 27 lat, ona ma 21. Prowadziła dla niej grupki biblijne. Ale to nie są duże grupy, tylko jakby Bóg nam pokazał, że On nie chce czekać na naszą doskonałość i wielkość, tylko chce, żebyśmy byli otwarci na to, co On robi. I jedna z takich grup, jak tu do Was właśnie jechałam z Poznania, bo przy tym, jak zaczęliśmy nasz kościół, robiliśmy taką tygodniową sesję o uwolnieniu, uzdrowieniu taką. I moja szwagierka, jeszcze tutaj nie szwagierka, została uzdrowiona fizycznie. Ona miała dolegliwość właśnie jakąś związaną z uszami, jakieś tam po prostu bolało ją, bardzo, bardzo szybko ją przewiewało. I ona została z tego uzdrowiona. I ona się tam nawróciła na tej sesji. Jeszcze Bóg ją tak niesamowicie dotknął, ponieważ ona przed laty miała taki sen, który jej się powtarzał. Cały czas taki sen, widziała krzyż. I jakby kiedyś zbliżała do tego krzyża, to nie widziała, co na tym krzyżu jest. Takie było to. I tam padło takie słowo prorocze o Jezusie. Po prostu ktoś opisał dokładnie jej sen i opisał taki wyraźny obraz Jezusa i powiedział, to jest odpowiedź. I po prostu ją to tak poruszyło, ona zrozumiała, że ona zawsze jakoś szukała Boga, przez ten sen Bóg do nią przemawiał, że ona szuka Boga, ale ma rozmyty obraz, kim jest Jezus. I to jej tak dotknęło, ona się nawróciła i moja wtedy jeszcze narzeczona, ona też studiowała w Poznaniu, a jej siostra mieszka w Poznaniu, no i ja tam jeździłem raz w tygodniu i tam w trójkę zaczęliśmy taką grupkę biblijną, tam dla jej siostry głównie. I kiedy zaczęliśmy, ta grupka zaczęła się rozrastać, że w sumie 20 osób w pewnym momencie tam było. I to jest tak po roku pracy, ja widziałem, że już no, nie jestem w stanie dalej służyć tym ludziom. Przyjeżdżałem na przykład w czwartek rano, miałem indywidualne spotkanie i wieczorem jeszcze grupkę. Ci ludzie już potrzebowali, żeby ktoś się nimi na stałe zajął, więc zaprosiliśmy kilku pastorów tam, którzy przychodzili na te spotkania. Ludzie mieli okazję ich poznać i dołączyli tam do tych lokalnych kościołów. Ale jakby, no już tam zakończyliśmy w grudniu oficjalnie te działania, a później ja miałem od stycznia taki dłuższy czas modlitwy i postu i tak, jedną z rzeczy, którą tak odczułem, że Bóg jeszcze raz zacznie tam pracę w Poznaniu i rzeczywiście tam dwie osoby jakby zaczęły na nowo robić tą grupkę, tak to spontanicznie znowu wyszło i teraz tam przyjeżdżam, no na razie się zastanawiam, bo to są studenci, teraz wakacje, więc się rozjadą, zastanawiamy się, co tam dalej z tym zrobić, ale co chcę pokazać, że Bóg pokazuje, że chociaż to nie są duże jakieś grupki, ale gdybyśmy mieli czekać, aż my urośniemy jako Kościół, żeby coś robić, że Bóg miał inny plan. Nie chcę teraz mówić, że macie kopiować to, co my zrobiliśmy. Chcę tylko powiedzieć, żebyśmy się nie ograniczali, bo dla mnie to było rozbicie mojego myślenia, poszerzenie moich granic w myśleniu. Moje myślenie było takie, jak już będziemy takim 1000-1500 osobowym kościołem, to wtedy może jakiś nowy założymy. A Bóg pokazał, nie. Nie potrzebujecie tak naprawdę, bo ja o czym myślałem? Myślałem o finansach, o wyszkoleniu tych ludzi i w ogóle. Oczywiście my zajmujemy się liderami z tych grupek. Ja się spotykam z nimi regularnie, raz w miesiącu szkolimy ich i czuwamy, wspomagamy też finansowo jak, na tyle, na ile możemy. Ale Bóg pokazał, że On nie czeka na to. On chce poszerzyć nasze granice. Nigdy, ja bardzo lubię jak David Yonggi Cho, pastor jednego z największych kościołów na świecie, 750 tysięcy ludzi, on mówi, że często powtarza swoim pastorom, nie dajcie się ograniczyć przez moje nauczanie. Co to znaczy? Nie znaczy, żeby nie słuchać pastora i mówić, pastor tak uważa, ale ja wiem lepiej. Chodzi o to, że pastor ma wizję, ja wierzę w to, że pastor jest głównym odpowiedzialny za wizję, ale to nie znaczy, że Bóg nie może mówić do poszczególnych osób i że nie może pokazywać też pewnych rzeczy. Wierzę w jedność i jeżeli chodzi o jedność, to w Głogowie naprawdę doświadczamy dużego błogosławieństwa. Tam są trzy kościoły zielonoświątkowe. Żaden z nich nie powstał przez rozłam. Tam jest jeden kościół, który ma taką salę, że może pomieścić 350 osób. I kiedy pierwszy raz osiągnęli max, te 350 osób, grupa 70 osób wyszła, znaczy tak wyszła nie przez rozłam, tylko przez decyzję i założyli kościół w innym miejscu. Oni w ogóle zaczynali, w ogóle to jest świetna metoda, że oni zaczynali już jako kościół. 50 osób zaczynali tak. I ta grupa się rozrosła teraz do 200 osób. I w tym roku nowa grupa wyszła, bo znowu się rozrosi. I zaczęli od 60 osób. Mamy kościół baptystyczny i nasz kościół, więc 5 kościołów. Mamy 1% ludzi wierzących, czyli 700 osób na 70 tysięcy w Głogowie, więc przebudzenie, jak na Polskę. Ale to, co jak dla mnie najbardziej niesamowite, że od 2 lat mamy tam regularnie spotkania pastorów, raz w miesiącu się spotykamy, mamy raz w roku wspólne nabożeństwo, raz w roku wspólne uwielbienie, a teraz zaczęliśmy się wymieniać na przykład na niedzielnych czy środowych nabożeństwach, że na przykład ja głoszę baptystów, a pastor baptystów u nas. I to są pewne rzeczy, pewne stereotypy, które Bóg połamał, gdzie w Polsce, no wiecie, jak wyglądają w wielu miejscach niestety ewangeliczne środowiska. Jeden mądrzejszy od drugiego, nikt nie wie, że tylko ja mam rację. Ale bądź otwarty na nowe rzeczy, które Bóg może wzbudzić w Polsce. Jest taka wspaniała książka teraz wyszła, Twórcy historii, o ludziach, którzy w Polsce założyli kościół od zera do, no, do pełnego funkcjonującego kościoła. Kiedy się czyta te historie, to jest niesamowite. Tak różne sposoby Bożego działania i ten sam Bóg, który za tym stał. Więc nie daj się ograniczyć. Proś, żeby Bóg poszerzył twoją wizję, żeby pokazał ci więcej niż to, co do tej pory widziałeś. Co jest dalej? Aby ręka twoja była ze mną. Jest wiele zasad Bożego Królestwa, które kiedy znamy i wprowadzamy w życie, to Bóg nam błogosławi. Bo to są zasady, tak jak jest zasada prawa odciążenia i respektujesz tą zasadę, to jest fajnie, a jak nie respektujesz, no to zobaczysz, że nie jesteś orłem i fruwać nie umiesz. Ale to są fajne rzeczy. Ale też czasami potrzebujemy po prostu Bożej ręki. Czasami potrzebujemy jej, bo rzeczywiście potrzeba cudu. A czasami potrzebujemy, bo właśnie. Moja szwagierka ma 2 dzieci i jedna z tych dzieci, tam taki 4-letni Mikołaj, ma taką swoją ulubioną grę w jakiś tam pingwinek, który chodzi i zdobywa punkty. Też masz dzieci, widzę, bo się uśmiechasz. Nie. A grasz w tą grę, aha, to dlatego się uśmiechasz. Już dobrze, myślałem, że was uśpiłem, bo już tak siedzicie poważnie. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. I on tam właśnie grał i tam w tym grze, że tam trzeba w pewnym momencie skoczyć, trzeba nacisnąć tam 2 klawisze, on miał za małą rękę i tak i zawsze wołał mamę i mama biegła z drugiego pokoju i naciskała mu. No ale ja ze swoim genialnym umysłem podszedłem do niego i zacząłem mu tłumaczyć, że jak użyję 2 rąk, to od razu to włączy. On prawie w histerię tam wpadł. Ja mówię, co on taki jakiś nierozumny jest? 4 lata, no ale już coś powinien rozumieć chyba. No i w końcu jego matka mi wytłumaczyła, słuchaj, ty straszną rzecz robisz. Przecież jeżeli on będzie to robił 2 palcami, to on już nie będzie miał okazji, żebym ja tu przyszła, a jemu o to chodzi. I czasami potrzebujemy Bożej ręki, wcale nie dlatego, że problem jest jakiś wielki. Czasami po prostu potrzebujemy, żeby Bóg nas pocieszył i powiedział nam, okej, w porządku, ja jestem z tobą. Dlaczego Paweł, który był w Koryncie i tam się wspaniale rozrastał Kościół, w pewnym momencie Bóg mu powiedział, odwagi Pawle, ja jestem z tobą. Przecież wspaniale się Kościół rozrastał. Dlatego, że on czuł się taki zniechęcony i Bóg o tym wiedział. Czasami Bóg chce nas dotknąć tylko dlatego, żeby nas pocieszyć, żeby nam powiedzieć, wszystko w porządku, wszystko idzie dobrze, ja jestem, czuwam nad tym wszystkim. Ale czasami potrzebujemy Bożej ręki, dlatego że potrzebujemy widzieć coś nadnaturalnego. Jeżeli nie zobaczymy pewnych nadnaturalnych rzeczy albo nie objawimy nadnaturalnych rzeczy ludziom, to więcej z nich pójdzie do piekła, niż musiałyby pójść. Ja się łudziłem, że jak człowiek doświadczy czegoś nadnaturalnego, to na pewno będzie, to on już nigdy nie odejdzie od Boga. I kiedyś, jeszcze w czasach odnowy, był taki ksiądz, charyzmatyk, on już nie żyje, Emiliano Tardif. On był w Gorzowie i prowadził taką mszę z modlitwą o uzdrowienie. Ja byłem wtedy w ekipie, która miała odpowiadać za ludzi, którzy mieli wyjść i mówić świadectwa. Więc byłem jakby w pierwszej linii i przed nami byli ludzie na wózku. I on się świetnie modlił o uzdrowienie. Brał mikrofon, bo taki starszy już dziadek. Mówi, Panie Jezu, tylu tu chorych, uzdrów ich. To chyba nie wiem, czy powiedział więcej. Nie był wielomówny, nie krzyczał. I potem mówił tak. Jest tutaj osoba, która która ma tyle i tyle lat, cierpi coś tam na coś i Bóg cię teraz uzdrawia. Ale to było ciekawe, on kiedy powiedział słowo poznania, nie mówi następnego, dopóki mówi, no niech ta osoba przyjdzie. Dopiero kiedy ludzie wychodzą, on w pewnym momencie mówi, stoi człowiek, teraz czujesz silne ciepło, Bóg cię dotyka, siedzisz na wózku, możesz wstać. Ja akurat stałem na wprost, tak właśnie tutaj mam odległość do brata. I po prostu widziałem, to był człowiek, który miał... on urodził się po prostu tak, że od początku był już na wózku i miał, jak to się nazywa, nierozwinięte mięśnie. Zanik mięśni. I na naszych oczach po prostu jemu pękły, na przykład góra tutaj od tych, jemu mięśnie zaczęły rosnąć po prostu. On wstał i zaczął chodzić. Ja po prostu widziałem, ja rzadko się tak wzruszam, że okazuje to na zewnątrz, a wtedy po prostu ryczałem chyba przez kwadrans, nie mogłem się opanować. Po prostu zobaczyłem, jak on wstaje z tego wózka i jak po prostu pękają mu te buty. I ten człowiek, potem ja pracowałem w Gorzowie, on stamtąd pochodził. Ten człowiek, jak niestety wielu ludzi, którzy byli na wózkach, był uzależniony człowiekiem od alkoholu. I po jakimś czasie, on usłyszał Ewangelię o życiu Jezusowi, ale po jakimś czasie on wrócił do swojego nałogu. Jemu się już nie podobał taki styl życia, w którym on musi podejmować odpowiedzialne decyzje. Ja go jakby nie oskarżam, bo tylko chcę pokazać, że ale cuda są potrzebne. I też musimy się modlić o to, żeby Bóg w naturalny sposób objawił się w naszym życiu. Ja chciałbym, żeby Bóg bardziej objawił się w naturalny sposób w moim życiu. Ale jestem wdzięczny Bogu za te wszystkie rzeczy, które były i wiem, że wiele rzeczy nigdy by się nie dokonało, gdyby Bóg nie przyszedł właśnie w taki sposób. Gdyby nie przyszedł w naturalny sposób i nie dokonał czegoś. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. Kolejna rzecz. Abyś zachował mnie od złego. To nie jest modlitwa wyrwij mnie z trudnej sytuacji, w której jestem, tylko zachowaj mnie przed złymi sytuacjami. To jest modlitwa ochronna. I coś zauważyłem w modlitwie ochronnej. Jak się podzielę swoim doświadczeniem. Że Bóg lubi nas ostrzegać. Przynajmniej mnie lubi. Ale zauważyłem, że ja nie umiem odpowiadać na tą modlitwę, że nie za bardzo rozumiem. Tak w miarę, często jak są jakieś ważniejsze rzeczy, to Bóg przez jakieś sny do mnie przemawia. I jakiś czas temu Bóg mi pokazał, żebym uważał na relację z taką bliską dla mnie osobą, ponieważ diabeł chce zniszczyć tą relację. I ja się tak tym przejęłem, że na drugi dzień pomodliłem się za to. I to wszystko. Po tygodniu tak się pokłóciliśmy, że rzeczywiście mało nasza przyjaźń nie została zniszczona. Czego ja nie zrobiłem? Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Po pierwsze, pomodliłem się raz tylko, a po drugie, nie czuwałem. Bóg wyraźnie ostrzegał. I to jest ważne, żeby czuwać, kiedy Bóg nas przed czymś ostrzega. Albo żeby modlić się o zachowanie od złego wtedy, kiedy jakby wiemy swoim rozumem, że pewne rzeczy może grozić nam coś złego. Żebyśmy się o to modlili. Wiecie, mój kolega Jarek, on był też księdzem, kiedy oni odeszli, on odszedł z częścią grupy charyzmatycznej też i spotkali się w takim, no to w takim domu się spotykali. I jeden z tych młodych ludzi, no kiedy się nawrócił, on zerwał z kultem maryjnym i jego ojciec, który jest alkoholikiem, po prostu tak się wściekł, że kiedy oni się modlili, wbiegł z kijem baseballowym, to ja znam z opowiadania tych ludzi też, którzy to widzieli, i to jest to dosłownie tak, wbiegł z kijem baseballowym, wbiegł do tej sali, trzasnął drzwiami, oni się tam modlili, to było tam w ułamku sekund się działo, jakiś tam pierwszego tym kijem palnął tak, że on się modlił, po prostu chłopak wbiegł i tym kijem go tam palnął, także tutaj miał, no nie uszkodził mu jakoś tego, ale miał potężnego siniaka przez dłuższy czas i podbiegł do Jarka i nie mógł nic zrobić. Nic. Po prostu, no, znaczy nie on w ogóle mógł się ruszać, ale kiedy dochodził do Jarka nie mógł nic. No i po prostu tam zaczął klądzić coś tam i uciekł. Bóg zachował Jarka. I czasami Bóg nas zachowuje w taki nadnaturalny sposób. Ja miałem jakieś takie wydarzenie też już po moim odejściu. Zeszedłem, znajomi poprosili mnie, żebym poszedł tam jakoś spotkał się z jakąś dziewczyną, porozmawiał, tam jej rodzice prosili. Potem się okazało, że ta dziewczyna była bardzo, no, pod wpływem złych duchów. Modliliśmy się tam dosyć długo i uwolnienie, została uwolniona. Ale kiedy szedłem na tą modlitwę, tam nie za bardzo znałem tą miejscowość i patrzyłem na ulicę, tak patrzyłem i wchodziłem na ulicę i po prostu tak postawiłem krok i w tym momencie dopiero się zorientowałem, po prostu samochód minął tak, no nie wiem, no milimetry jeszcze trochę i by mnie po prostu zabił, tak przede mną. No i takie wydarzenie tam, niby nic nieznaczące. Po jakimś czasie, już było po moim odejściu, kiedy spotkałem tych dwóch ludzi z Odnowy, którzy do mnie przyjechali się dowiedzieć, dlaczego odszedłem, i zaczęliśmy rozmawiać. Jeden z nich zapytał, mówi, słuchaj, co ty robiłeś tam, określił dni, to nie zgadzi mi się tak dokładnie, co to był za dzień, ale to był mniej więcej ten okres. Mówi, że poczuł takie pragnienie któregoś dnia, żeby się za mnie modlić, że modlił się, jak się zaczął modlić, mówi, to kilka godzin się modlił. I w pewnym momencie czuł taką ulgę, że dobrze, że już Bóg odpowiedział. I to było na pewno związane, jakby, bo w tym czasie nic tam większego się takiego nie działo, było związane właśnie z tym, że Bóg mnie zachował. Ważna jest modlitwa ochronna, modlitwa o to, żeby Bóg nas chronił. Że wiele rzeczy możemy też utracić. Pamiętam też w grupie Odnowy, kiedy się nawracali młodzi ludzie, to co pierwsze widzieliśmy, zanim się zaczęli nawracać, to my się bardzo modliliśmy codziennie, mieliśmy tam wyznaczone takie modlitwy, posty i modliliśmy się. Ci ludzie zaczęli się nawracać i było fajnie i w pewnym momencie już tak dużo się działo, że my odpuściliśmy tą modlitwę i post i po pewnym czasie zaczęliśmy tracić ludzi. To jest jakby nieuniknione, że ludzi będziemy tracić, ale zobaczyliśmy, że jeden z powodów, dla których tracimy ludzi, to jest też tej osłony modlitewnej zabrakło. Nie mówię tu teraz modlić się o każdy szczegół, ale chcę pokazać jakby o ważność tego modlitwy o zachowanie pewnych rzeczy, że Bóg nam daje i musimy je zachować. Jednym ze sposobów zachowania jest to, żeby się o to modlić. I on powiedział, a utrapienie moje się skończy. On wiedział, że pewne rzeczy muszą się stać i wtedy jego utrapienie się skończy. Utrapienie nigdy się nie skończy, zanim Bóg nie osiągnie celu, dla którego do niego dopuścił. Bóg ma jakiś powód, dla którego dopuszcza do różnych utrapień i jakieś lubiłem takie powiedzenie, bardzo mi się podobało i widziałem wielu ludzi i mówiłem im zawsze, pamiętaj, że Boga nie przechodzimy z klasy do klasy z jakimś nieznanym egzaminem. Przerabiamy u Boga tak lekcje tak długo, aż dopóki się ich nie nauczymy. Ale po jakimś czasie przestałem to mówić. Moja żona zaczęła mi to powtarzać. Mówi, znów tą samą lekcję przerabiasz. I sprawił Bóg to, o co on prosił. I ponieważ Bóg to sprawił, to werset 9 mówi, że Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Bóg wywyższył tego człowieka. I to jest bardzo ważne. Jest coś takiego człowieka, jak potrzeba szacunku i potrzeba własnej wartości. To jest w porządku. Ale źle jest, jeżeli szukasz, żeby siebie wywyższyć. Ponieważ Bóg może cię wywyższyć, jak wywyższył Józefa i wywyższył Jabesa, ale Bóg zawsze dopuszcza do uniżenia, żeby potem wywyższyć. Wiecie, jest taka... Słyszałem kiedyś taki właśnie, jak pewien człowiek, to jeszcze było w Odnowie w Duchu Świętym. Pierwszy raz, jak to usłyszałem, jeszcze taki porządny katolik, to mówię, co on opowiada? Teraz może wy tak pomyślicie, ale ja im dłużej nad tym myślę, to ja myślę, że on miał rację. Przejdziemy dalej. On powiedział o Janie Chrzcicielu. On powiedział, mówił tam jakieś kazanie, nauczanie to było dla liderów i on nagle mówi tak. Ale pamiętajcie, nie bądźcie jak Jan Chrzciciel. Nagle jak to nie bądźcie jak Jan Chrzciciel? Mówi, Jan Chrzciciel powiedział, potrzeba, aby on wzrastał, a ja będę się umniejszał. W porządku, nie? I o co chodzi? Właśnie. Wiem. I on mówi tak. Jan Chrzciciel to mówił, ale co jest ciekawe, on rozpoznał w Jezusie Mesjasza, on posłał nawet swoich uczniów, ale nie zostawił swojej służby, żeby pójść za Jezusem. On nie poszedł za Jezusem. Ja nie mówię, że nie był zbawiony, zupełnie nie o tym mówię. Tylko to mnie zastanowiło, to nie chodzi mi, że musicie się zgadzać, ale to jest ciekawy sposób spojrzenia na Jana Chrzciciela. I ja myślę, do mnie to wtedy bardzo przemówiło, że można być tak przywiązanym do swojej służby, że się przywiązanym bardziej do swojej służby niż do Jezusa. I Jan Chrzciciel nie robił złej rzeczy. Ale można czasami w Kościele robić dobrą rzecz, tylko że Bóg chce dla ciebie coś dalej. Ale to coś dalej wymaga zostawienia tego, co robiłeś do tej pory. I to jest trudny moment. Zostawiasz coś i nie wiesz, co będzie dalej. Wiecie, ja byłem gwiazdą kiedyś, nie estrady, ale w grupach odnowy, jak ja gdzieś się pojawiałem, to wszyscy wow. Pamiętam kiedyś takie rekolekcje na Śląsku, że tam mój znajomy przyprowadził swoich znajomych, który o mnie opowiadał. I jeden do mnie podszedł, mówi, to ty jesteś Andrzej Burzyński? Mówię, tak. On patrzył na mnie, mówi, i poszedł. No i potem jak odszedłem z kościoła katolickiego i trafiłem do Janowic, tam było tak, że poznałem pastora Marka Tomczyńskiego, tam nie będę opowiadał całej historii. I on mnie, tak rozmawialiśmy i on mnie zaprosił, żebym przyjechał do Janowic, pomagał mu tam w pracy. Właściwie nie tyle mu pomagał, co uczył się tej pracy. I kiedy tam przyjechałem, przyjechałem w sobotę, pamiętam, w niedzielę on mnie poprosił o świadectwo na nabożeństwie i w poniedziałek rano jechaliśmy na ewangelizację na Śląsk. Pojechaliśmy na ewangelizację, tam były 3 do 5 spotkań dziennie. No i zawsze Marek tam głosił, a potem wzywał ludzi do modlitwy. I tam pojechaliśmy pastor Marek, Krysia sekretarka, brat Janek kierownik i ja. I zaczyna się modlitwa pierwszego dnia i on prosi, no to poproszę tutaj siostrę Krysię i brata Janka. No i ja tak tam z daleka siedziałem, macham. No on mnie nie poprosił. Mówię, kurczę, na następnym spotkaniu siądę bliżej. Siadłem w pierwszym rzędzie, tak patrzyłem, plaskałem mu na... No nie, żartuję. Ale potem znowu prosił do modlitwy wszystkich oprócz mnie. Byłem wściekły. Tak się działo przez te wszystkie dni. Wiecie, musisz udawać, że lubisz gościa. Siedzisz z nim przy jednym stole, śmiejesz się z jego dowcipów, a w sercu byś go zabił. Mnie się tak nie wy, tak nie macie, duchowi jesteście, ale ja tak miałem. I ostatniego dnia sobie myślę tak, już taki rozgoryczony, modlitwa w jednym zborze o chrzest Duchu Świętym. I ja sobie powiedziałam tak, przyjeżdżam, pakuję się i wyjeżdżam, koniec tego. I oni się tam modlili, ja już nawet się nie modliłem, myślałem, że zmęczony jestem, siedziałam tak zły. I nagle poczułem, jak Bóg mnie pyta. Mówi, ale o co ci chodzi? O to, żeby ci ludzie byli ochrzczeni w Duchu Świętym, czy żebyś ty się nad nimi pomodlił? No, to nie, Bóg czasami jak stawia pytania, to tak nie wiadomo po co. No i wtedy zamknąłem oczy, przeprosiłem Boga. To rzadko tak się dzieje, ale w tym momencie dosłownie tak się stało, że przeprosiłem Boga, powiedziałam, dobrze Boże, ja będę się modlił tutaj za nich z całą gorliwością, na jaką mnie stać. Kiedy podjąłem taką decyzję, poczułem takie ciepło na ramieniu, poczułem czyjąś dłoń. To był pastor tego zboru, podszedł i powiedział, chodź, pomodlić się ze mną. To była bardzo mocna dla mnie lekcja. Bóg mi pokazał, że jeżeli będziesz szukał samego siebie, jeżeli będziesz sam chciał siebie wywyższyć, to nie pozwolisz na coś ważnego, co ja chcę ukształtować w twoim życiu. Pewnie nic złego by się nie stało, jakbym się modlił z tymi ludźmi. A dla Boga ważniejszy był nie mój dar, ale mój charakter. Bo to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem. Ludzie często się mogą nawrócić przez jakieś znaki, czy cuda, czy niesamowite świadectwa, ale zostaną lub nie ze względu na charakter. Oczywiście tutaj, gdzie są wolni, to nie o tym mówię, ale że to, za co my odpowiadamy, to jest nasz charakter, jaki potem okażemy tym ludziom. Wiecie, ja trochę jeżdżę i wiem, jest taki syndrom właśnie kaznodziei, że można gdzieś pójść, popowiadać, te, wiecie, jak ja bym to opowiadał w zborze, te historie, oni by umarli z nudów i tak im opowiadam je prawie co tydzień te same. Ale gdzieś jedziesz w nowe miejsce, ludzie nie znają tych historii, śmieją się w miejscach, gdzie już w zborze się dawno nie śmieją. I wychodzisz na gwiazdę, ale jakbyście tak pomieszkali ze mną, Damian, byliście tam w Lublinie, nie? Nie? Ale słyszeliście o Damianie, tak? O tym? No właśnie, Damian, taki super charyzmatyk. A ja z nim mieszkałem. Wiecie, co za gość? Mamy takie same charaktery. I bardzo go sobie cenię. I do tej pory mamy kontakt. Tam byłem już u nich 2 razy po moim odejściu. Ale to nie jest takie proste, żeby kiedy na co dzień trzeba sprzątać i wychodzą charaktery, a nie dary. To się nie pomodlisz, a miotła nie zamiecie sama. Więc to, co chciałbym, żebyśmy teraz zrobili, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy trochę trwali tutaj w atmosferze uwielbienia, wzywania Boga. Jeszcze chwilkę, dobrze? Ja spowiem zaraz. I trwaj na modlitwie przed Bogiem, a jeżeli chcesz, to przyjdź tutaj, będziemy się z Tobą modlić. Różne mogą być Twoje potrzeby. Nie będziemy tutaj rozmawiać, to nie będzie czas, żebyśmy jakoś tam rozwiązywali Twoje problemy. To jest czas na to, żeby się pomodlić. Może się będziesz chciał modlić o to, żeby Bóg cię fizycznie uzdrowił. Może masz jakiś problem, który chcesz oddać Bogu. Może chcesz, żeby Bóg poszerzył twoje granice. Może chcesz zobaczyć więcej Bożego błogosławieństwa nad swoim życiem. Przyjdź, żeby się modlić. Albo, może inaczej powiem, przyjdź, żeby przyjąć coś od Boga. A powiem, o co mi chodzi. W Ewangelii Jana, w końcówce, kiedy Jezus mówi tam 20 rozdział, 31 wiersz, mówi tak. Przepraszam, 21 wiersz. Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I na czym chcę się skupić? Jezus mówi: przyjmijcie. Kiedy zaraz po Ewangelii Jana mamy Dzieje Apostolskie, Jezus mówi: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. Przepraszam, to jest w Ewangelii Łukasza. Tam jest to samo, tylko powiedziane w inny sposób, bardziej pokazujący. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Jezus chciał, żeby oni oczekiwali. Jest coś takiego w postawie człowieka. Ja to zauważyłem, to nie chodzi o technikę, tylko chodzi o postawę, która coś wyraża. Czasami potrzebujemy się modlić gorliwie, żarliwie i to jest w porządku. Ale czasami potrzebujemy stanąć przed Bogiem i po prostu powiedzieć: Boże, ja chcę przyjąć wszystko, co masz dla mnie. I po prostu w takiej postawie chcę, żebyś przychodził do modlitwy stanął. Nie żeby się modlić, nie żeby wypowiadać słowa, tylko żeby stanąć i powiedzieć: chcę. Druga rzecz. Może się coś z tobą tutaj dziać, może się nie dziać. To nie jest istotne. Nie koncentruj się na tym. Zauważyłem, że koncentrowanie się na przeżyciach może zabijać wiarę. Człowiek przyjdzie i czeka. I czasami nawet coś przeżyje. Ale skupi się na tym przeżyciu, a nie na Bogu, nie na dawcy. Wiecie, kiedy ojca długo nie ma i wraca do domu, a dziecko przybiega i mówi: tato, co masz dla mnie? To myślę, że to jest trochę bolesne dla ojca. A kiedy przyleci i mówi: o, cieszę się, że jesteś. Przyjdź po prostu, żeby Bóg ci dał. Przyjdź z wiarą taką, jaką masz. Jezus powiedział, że dostrzeże wiarę nawet jak ziarko gorczycy. Czyli nawet jeżeli twoja wiara jest jak ziarko gorczycy, tak mała, Jezus ją dostrzeże. I po prostu powiedz, że oczekujesz. My nałożymy na ciebie ręce i wierzymy, że coś się dokona. Być może, to tak jak powiadałem z tym, jak się nazywają te takie, co na szczyt prowadzą, łańcuchy. Być może będziemy pierwszym szczeblem w tym, może po raz pierwszy coś oddasz Bogu, może będziemy kolejnym, a może będzie tym ostatnim, że Bóg zakończył swoje działanie w tej sprawie. Nie wiem tego, ale wiem, że zawsze, kiedy przychodzimy z wiarą, On coś dla nas czyni, bo Jego porusza cierpienie, ale odpowiada nam wiarę. I teraz z taką wiarą będziemy mogli przyjść do Jezusa. Jeżeli chcesz, to po prostu możemy jakoś zrobić troszkę miejsca i będziemy się modlić.